To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
Co wydarzyło się w 2022 roku?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry Państwu, z tej strony Urszula Pieczek.
I Julia Radziwiłł-Fido. Zapytałyśmy prowadzących podcasty wyborczej o to, jak zapamiętają rok 2022.
Bartosz Wieliński, wicenaczelny wyborczej i szef działu Świat.
W roku 2022 doszło do rzeczy niewyobrażalnej. Doszło do wybuchu wojny, do inwazji jednego państwa na drugie. Doszło do przerażających zbrodni wojennych, grabieży, próby zlikwidowania narodu, zlikwidowania kultury, wykorzenienia języka. Można było mieć wrażenie, że cofamy się nie tyle do lat 90., kiedy trwały wojny w byłej Jugosławii, również popełniano tam ludobójstwa i innego rodzaju zbrodnie. Można mieć wrażenie, że cofamy się do lat 40., do czasów II wojny światowej, do czasów niemieckiej inwazji na Związek Radziecki, gdzie na terenie Ukrainy trwały walki i popełniano bardzo, bardzo podobne zbrodnie, jakie popełnia się teraz. Rosja pokazała swoją prawdziwą twarz. Stało się to, o czym Polska, kraje tak zwanej wschodniej flanki NATO przestrzegały latami. Doszło do złamania prawa międzynarodowego, które Rosja po 1945 roku jeszcze jako Związek Radziecki wcześniej współtworzyła. Zawalił się świat, tak, który znaliśmy do tej pory i wykuwa się świat nowy. Tworzy się jakiś taki podział planety, tak? Z jednej strony mamy społeczeństwa zachodnie, które rzuciły się pomagać Ukrainie tak, jak tylko były w stanie, dostarczając broń, dając pieniądze, oferując wsparcie dla ofiar kryzysu humanitarnego, a z drugiej strony mamy państwa, które wręcz przykładają rękę do tego, co się dzieje, zbrojąc Rosję, tak jak Iran, w drony, a słyszymy także o rakietach, czy udzielając jej wsparcia politycznego, wsparcia duchowego. 24 lutego 2022 roku skończył się chyba czas pokoju w Europie, czas pewnej takiej beztroski. Wydawało nam się, że wojny nigdy nie będzie. Tymczasem wojna się zaczęła w skali, którą znamy z podręczników historii.
Rok 2022 był zdominowany także przez inne ważne wydarzenia ze świata. Łukasz Grzymisławski, redaktor działu Świat i wicenaczelny książek magazynu Do Czytania.
Rok 2022 został w całości pogrążony w cieniu wojny, największej w Europie od czasu pokonania III Rzeszy. Jej konsekwencji w całości jeszcze nie potrafimy oszacować. Należy do nich nie tylko przeformułowanie globalnego układu sił, ale także na przykład radykalne przyspieszenie odchodzenia świata zachodu od paliw kopalnych. Jednak w tym roku, także w innych częściach świata, doszło do wydarzeń, które niosą w sobie rewolucyjny potencjał. Chodzi o państwa, które dysponują niespotykanymi gdzie indziej środkami kontroli swoich społeczeństw, z bezpieką, inwigilacją, systemem represji. W pierwszym przypadku świat zdziwiła skala, zasięg i wytrwałość protestów, w drugim to, że do protestów w ogóle doszło. I w obu przypadkach protestujący już odnieśli pewien sukces. Najpierw Iran. W tym teokratycznym reżimie ajatollahów, a de facto mafijnym państwie rządzonym przez absurdalnie rozbudowany aparat bezpieczeństwa w postaci Korpusu Strażników Rewolucji, władza stoi w obliczu najpoważniejszego zagrożenia w swojej historii. W Iranie od lat cyklicznie odbywają się bunty społeczne. Ostatni w 2019 roku pochłonął setki ofiar. Ale tym razem Irańczycy wyszli na ulicę nie z powodu kłopotów ekonomicznych, choć tych reżim coraz bardziej nie jest w stanie rozwiązać. Od września w całym kraju ludzie domagają się, nie bacząc na koszty dla siebie i swoich bliskich, zmiany władzy. Iskrą była śmierć młodej kobiety, 22-letniej Kurdyjki, która została zatrzymana przez policję obyczajową podczas wizyty w Teheranie za rzekomo niewłaściwie zasłonięte hidżabem włosy. Mahsa Amini zmarła po pobiciu na komisariacie, a Irańczycy uznali, że dłużej tego nie zniosą. Nie zniosą brutalnego i bezkarnego traktowania ich przez własne państwo. Mimo rosnących represji, śmierci setek demonstrantów, aresztowań, nawet dzieci, straceń po farsowych procesach, demonstracje i inne formy protestu trwają. Teheran kłamie i kluczy, ale już musiał ustąpić. Zawieszono działalność policji obyczajowej, która terroryzowała od lat nie tylko kobiety. Młode irańskie społeczeństwo nie widzi niczego pociągającego w religijnej ideologii ajatollahów. Ich dążenie do wyprodukowania bomby atomowej postrzega jako groteskową manię w państwie dotkniętym permanentnym brakiem wszystkiego. Przepaść pokoleniowa między elitami władzy a obywatelami jest coraz głębsza i już chyba nie do zasypania. A część elit już jest tego świadoma. Przykładem rozłam wśród nich w sprawie wspierania przez Iran putinowskiej Rosji poprzez dostawy broni. Z kolei sytuacja w Chinach z ostatnich miesięcy, to szok dla wszystkich zajmujących się tym krajem. Po raz pierwszy od wydarzeń na placu Tiananmen przed ponad 30 laty Chińczycy zaprotestowali masowo, przynajmniej jak na warunki w tym kraju, przeciwko partii. Owszem, w Chinach stale odbywają się jakieś protesty, ale zawsze dotyczą spraw lokalnych typu złe zarządzanie, korupcja, niewłaściwy sposób rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Dotąd żaden taki protest nie przerodził się w żądanie zmiany na szczytach partii. Na świecie zaczęto nawet już wątpić, czy taki postulat może jeszcze funkcjonować w chińskiej wyobraźni, czy nie został z niej skutecznie wyrugowany przez totalny system generowany pod coraz bardziej despotycznymi rządami Xi Jinpinga. Tymczasem frustracja z powodu trwającej 3 lata drakońskiej polityki zero COVID przerodziła się w końcu w gniew. I to kiedy? Zaledwie kilka tygodni po triumfalnym zjeździe partii, na którym Xi zdawałoby się umocnił swoją władzę w sposób absolutny, przedstawiając wspomnianą politykę zero COVID, czyli długotrwałe lockdowny całych miast, oznaczające m.in. likwidację możliwości zarabiania, jako niebywały sukces. Szybko od postulatu jej zniesienia protestujący przeszli do żądania poluzowania w każdym innym aspekcie życia, a ich symbolem stała się biała kartka papieru, zarazem symbol cenzury i zdławienia. To wystarczyło, żeby zatrwożyć wszechmocną partię. Z dnia na dzień restrykcje covidowe zniesiono. Od strategii zero covid najludniejsze państwo świata przeszło do zera strategii. Nie wiadomo, jakie to będzie miało skutki i czy spodziewana wielomilionowa fala zakażeń Chińczyków szczepionych wyłącznie nieskutecznymi chińskimi szczepionkami ponownie zakłóci działanie łańcuchów dostaw, od których zależy cały świat. Jedno po tym roku jest pewne. Nawet najpotężniejszy reżim nie jest w stanie ignorować gniewu ludzi.
Stanisław Skarżyński, dziennikarz działu Świat.
W Zjednoczonym Królestwie 2022 to był dziwny rok, w którym wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że Boris Johnson w końcu przestanie być premierem. Mieliśmy Partygate, mieliśmy skandale z pracownikami kancelarii premiera wożącymi wódę do kancelarii turystyczną walizką ze sklepu w czasie lockdownów i tak naprawdę co początek roku miał upłynąć nam na spokojnym dobijaniu Borisa Johnsona. Ale tak się nie stało, wybuchła wojna w Ukrainie, którą Boris Johnson cynicznie wykorzystał. I kiedy wszyscy uważają, że Boris Johnson ma takie wspaniałe zaangażowanie dla Ukrainy, to była nieprawda. Boris Johnson miał wspaniałe zaangażowanie w kontynuowanie swojej kariery politycznej. Ale w końcu udało mu się dotrwać do wielkiego wydarzenia, udało mu się dotrwać do 70. jubileuszu królowej Elżbiety II na tronie. Tym samym stała się ona najdłużej panującą osobą w historii brytyjskiej monarchii. Wyprzedziła swoją prababcię albo praprababcię, królową Wiktorię. I właściwie nikogo to nie obchodziło. Było pięknie, było spektakularnie, ale nikogo to nie obchodziło, ponieważ zaraz później Boris Johnson znowu podał się w końcu do dymisji, rozpoczynając 8 tygodni niewiarygodnego spektaklu, jakim było wybieranie. Przez całe wakacje wybieraliśmy w Wielkiej Brytanii nową premier bądź nowego premiera. Koniec końców stanęło na Liz Truss. I Liz Truss we wtorek została zaprzysiężona przez królową Elżbietę II, i Elżbieta II 2 dni później umarła. Tym samym Liz Truss, która będzie premierem przez zaledwie kilka tygodni, zajęła centrum sceny w momencie chyba, na który tak naprawdę czekał cały świat, bo to zainteresowanie było zupełnie niewiarygodne. To było tak, że nie tylko my w Polsce byliśmy nagle absolutnie przejęci stanem brytyjskiej monarchii, ale cały świat zatrzymał się i zajął Wielką Brytanią królową Elżbietą, królem Karolem III, nowym monarchą brytyjskim. I to było kilka tygodni absolutnego szaleństwa, zwieńczonego pogrzebem państwowym, w międzyczasie objęciem władzy przez nowego monarchę, Karola III. I potem wróciliśmy szybko do polityki, ponieważ Liz Truss po serii skandalicznych błędów politycznych straciła w końcu władzę i po bardzo krótkich wyborach, okazało się, że można to zrobić szybko, premierem został Rishi Sunak. Więc tak jak zaczynaliśmy rok z jednym premierem, kończymy z zupełnie innym i Brytyjczycy śmieją się tylko, że niektórzy mają taką butelkę mleka w lodówce, która pamiętała 3 premierów i 2 monarchów.
Wojna w Ukrainie uwrażliwiła nas także na kwestie dezinformacji. Joanna Sosnowska, redaktor prowadząca program Jutronauci w Wyborczej.
Mało brakowało, aby w 2022 roku, młodzieżowym słowem roku, została onuca, czyli osoba sprzymierzona z Rosją w wojnie z Ukrainą. I tak jak wojna sprawiła, że staliśmy się bardziej wyczuleni na wyszukiwanie właśnie takich onuc, tak mam wrażenie, że bardziej staliśmy się też wyczuleni na wyszukiwanie dezinformacji, przede wszystkim rosyjskiej, bo po prostu uświadomiliśmy sobie, że dezinformacja od zawsze była pisana cyrylicą i że jest to sposób prowadzenia polityki zagranicznej przez Rosję. Wojna uświadomiła nam też, jak potężną bronią jest dezinformacja, kto się nią posługuje, w jakim celu i w jaki sposób. A to wszystko sprawia, że przed dezinformacją możemy się bronić, kwestionując informacje bez źródeł, sprawdzając wiarygodność sensacyjnych informacji i ufając rzetelnemu i dobremu dziennikarstwu.
Została doceniona także niezwykła wrażliwość literacka. Michał Nogaś, dziennikarz działu Kultura Wyborczej.
W październiku poznaliśmy tegoroczną laureatkę Literackiej Nagrody Nobla. Została nią francuska pisarka Annie Ernaux. Jest 119. laureatką, ale dopiero 17. kobietą docenioną przez Akademię Szwedzką. Otrzymała najważniejsze na świecie dla pisarzy wyróżnienie za odwagę i chirurgiczną precyzję, z jaką odkrywa korzenie, wyobcowanie i zbiorowe ograniczenia osobistej pamięci. Tak się złożyło, że właśnie w tym roku, w lutym, otrzymaliśmy Lata, powieść autobiograficzną uważaną za najważniejszą w dorobku Annie Ernaux. A po decyzji Szwedów, wydawnictwo Czarne przyspieszyło wydanie drugiej książki, czyli Bliskich, trzech opowieści Annie Ernaux o członkach jej rodziny. Matce, ojcu i siostrze, której nigdy nie poznała. Przyszła na świat tylko dlatego, że tamta dziewczynka zmarła. Annie Ernaux od wielu lat była na liście kandydatek i kandydatów do Nobla, tworzonych przez bukmacherów. W tym roku, gdy chodzi o Francję, najważniejszym jej kontrkandydatem był Michel Houellebecq. Nobel dla Ernaux wzbudził duże emocje wśród komentatorów, nie tylko we Francji, przede wszystkim dlatego, że Ernaux w sposób jasny deklaruje swoje sympatie polityczne. Głosowała na Mélenchona, jest zwolenniczką partii lewicowych. W mowie noblowskiej, wygłoszonej w pierwszej połowie grudnia w Sztokholmie, mówiła m.in. o tym, że we Francji i na całym świecie są męscy intelektualiści, dla których książki napisane przez kobiety po prostu nie istnieją, nigdy nie są przez nich cytowane. Uznanie mojej pracy przez Akademię Szwedzką jest znakiem sprawiedliwości i nadziei dla wszystkich kobiet, które piszą.
Urszula Pieczek, producentka podcastów Wyborczej.
Wojna w Ukrainie sprawiła, że bardziej niż kiedykolwiek zrozumieliśmy, że jeśli głos kobiet i mężczyzn byłby równy, żaden syn nie trafiłby na front. Ta wojna jest rezultatem wielu zaniechań i bolesnym świadectwem tego, dlaczego feminizm jest dla współczesnego świata kluczowy, a jak opresyjny jest hierarchiczny, heteronormatywny, biały i patriarchalny model świata, który potrafi tylko dzielić. Mijający rok pokazuje, jak ważny jest szacunek i właściwie rozumiane siostrzeństwo. Wracamy do spraw polskich. Co wydarzyło się w polskiej polityce? Dorota Wysocka-Sznepf, dziennikarka działu wideo.
Przez 7 lat rządów PiSu przywykliśmy już, że afera na szczytach władzy goni aferę i tak też było i w tym mijającym roku. Ale tak jak Polacy do tych afer jakoś przywykli i przyzwyczaili się, że nie niosą one politycznych ani karnych konsekwencji, tak ten rok był jednak inny, bo do polityki wdarły się finanse. Zaniechania odpowiedzialnych za wartość polskiego pieniądza, konflikt Warszawy z Brukselą uniemożliwiający otrzymanie funduszy z Krajowego Planu Odbudowy, a także rozdawane wyborcom lekką ręką nie zawsze uzasadnione transfery socjalne spowodowały, że inflacja poszybowała u nas znacznie wyżej niż w innych krajach Europy dotkniętych kryzysem energetycznym. I tak powiedzenie „nasza najdroższa ojczyzna” nabrało nowego, dosłownego znaczenia. Portfele Polaków zaczęły stawać się coraz lżejsze, na coraz mniej nas stać. Obszary dotkliwego ubóstwa poszerzają się. Nie wiemy, czy będziemy w stanie ogrzać tej zimy nasze mieszkania i domy. I dopiero to wpłynęło na polityczne nastroje Polaków, którzy coraz liczniej tracą zaufanie do obecnej władzy. Notowania rządzących polityków i Zjednoczonej Prawicy zaczęły dynamicznie zjeżdżać, zwłaszcza, że także w tym roku zaczęły wychodzić na jaw kolejne niejasne interesy od których bankowe konta nomenklatury partii rządzącej dosłownie puchną. Tłuste koty, które ponoć do polityki nie szły dla pieniędzy, uwłaszczały się i uwłaszczają nadal, wysysając gigantyczne pieniądze ze spółek Skarbu Państwa. Część z tych zarobków trafia wprost na konta polityków partii rządzącej. O tym wszystkim wielokrotnie, codziennie o 8.10 opowiadaliśmy Państwu w podcastach Gazety Wyborczej. Opowiadaliśmy, jak obecna władza zatruła życie w naszym kraju kłamstwem, polityczną korupcją, demoralizacją i bezkarnością. Zatruła nawet życie w Odrze, rzece, która przez wiele lat będzie musiała się odradzać. Polska ma szansę odrodzić się wcześniej. Wybory już w nadchodzącym roku. I wszystko jest teraz w Państwa rękach, w rękach Polaków, jeśli tylko zechcą Państwo z tej szansy skorzystać i pójdą do wyborów. O ile te wybory oczywiście będą. Czego gorąco Państwu na nowy rok życzę.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
To jest jeden z najbardziej koszmarnych przejawów niekompetencji, bezmyślności i zakłamania ekipy, która rządzi Polską od roku 2015. W sierpniu 2022 roku oglądaliśmy zdjęcia tysięcy śniętych ryb w drugiej co do wielkości rzece Polski. Odra umarła na skutek nieznanego skażenia. Dowiedzieliśmy się właściwie o tym nie tyle od służb centralnych, tak, o tak gigantycznej katastrofie ekologicznej, co od ludzi mieszkających nad rzeką i od służb niemieckich, które monitorują stan wspólnej rzeki. Rzeka Odra jest rzeką graniczną między Polską a Niemcami. Doszło do katastrofy ekologicznej o niewyobrażalnej skali i doszło do szeregu zaniechań i zakłamań po to, żeby odpowiedzialność za ten skandal, za to niewyobrażalną zbrodnię na przyrodzie przerzucić na innych, a właściwie żeby ją przemilczeć. Dzisiaj już nikt nie mówi o śniętych rybach w Odrze. Dzisiaj już nikt nie mówi o tym, że druga z wielkości polska rzeka została po prostu zabita przez skażenie. Dzisiaj już nikt nie szuka sprawców, tak? Nie analizuje przyczyn. Dzisiaj mówi się o czymś innym. Ten plan przemilczania katastrofy ekologicznej właściwie się władzy udał. Co gorsza, ta sytuacja może się powtórzyć. Widzimy w analizach wody z Odry, że ta rzeka jest ciągle zasolona, że znowu mogą się podczas przyszłorocznych upałów rozwinąć w niej tak zwane złote algi, które prawdopodobnie były bezpośrednim sprawcą tej całej katastrofy. Natomiast władza nie robi nic, by znaleźć źródło tego zasolenia, by uchronić rzekę przed powtórką. Po prostu jakoś to będzie.
Tak mówił Bartosz Wieliński. A teraz Sebastian Ogórek, szef działu Wyborcza BIS.
Inflacja, jeszcze raz inflacja. No śmiało można powiedzieć, że rok 2022 to było przypomnienie najgorszych wspomnień, jakie mają Polacy. No bo jak sobie pomyślimy o tym, co dla Polaków jest najgorsze, to pierwszą rzeczą to są gwałtownie szybko rosnące ceny, a drugą bezrobocie. Na razie tego drugiego demona nie zobaczyliśmy i wszystko wskazuje na to, że nie zobaczymy, że to bezrobocie może nam trochę w przyszłym 2023 roku wzrosnąć, ale jednak nie będziemy mieli takiego bezrobocia, jaki pamiętamy jeszcze z lat 90. czy lat 2000. Na szczęście, miejmy nadzieję, że ono się nie pojawi, ale to nie oznacza, że ta inflacja nas nie dotyka. Widzimy oczywiście ją w sklepach, widzimy na rachunkach, ba, zobaczymy w jeszcze większym wymiarze na rachunkach na początku roku i wszyscy śmiało mówią o tym, że w 2023 roku ta inflacja będzie jeszcze wyższa, chociaż się powoli będziemy do niej przyzwyczajali, niż w 2022 roku. Widzimy ją w sklepach, widzimy ją na rachunkach, widzimy ją także na dystrybutorach, kiedy jedziemy zatankować paliwo. No i niestety w przyszłym 2023 roku my się z tą inflacją nie rozstaniemy. Część osób myśli, że inflacja, kiedy odejdzie, to ceny spadną. No niestety nie, po prostu ceny będą rosły wolniej, bo pewnego rodzaju wzrost cen gospodarce jest potrzebny, nie jest potrzebny jednak tak dynamiczny, jak jest w ostatnim czasie. Więc ten 2022 rok na pewno zostanie nam w pamięci w związku z tą gigantyczną inflacją sięgającą blisko 20% i walką z nią, walką przypominającą trochę walkę z wiatrakami. Bo z jednej strony mieliśmy ruchy spóźnione NBP-u, z drugiej strony działania rządu, które te ruchy w pewien sposób blokowały. Z jednej strony podnosiliśmy stopy procentowe, z drugiej strony mówiliśmy, proszę bardzo, to jest kolejna antyinflacyjna tarcza kierowana do wszystkich i do każdego, niezależnie od dochodów, co sprawiało, że ta inflacja była jeszcze wyższa. Podsumowując 2022 rok, no trzeba będzie więc o tej inflacji pamiętać i wyciągać wnioski z tego, jak z nią nie walczyć i pamiętać także o tym, by wybierać dobrych, mądrych polityków, także tych odpowiedzialnych za naszą politykę monetarną.
Julia Radziwiłł-Fido, producentka podcastów Wyborczej.
W połowie 2022 roku na granicy polsko-białoruskiej powstał płot zakończony drutem kolczastym. Płot ma chronić nas, Polaków, przed strasznym widmem uchodźców i migrantów szukających godnego życia w Europie. Ci, zamiast je znaleźć, od ponad półtora roku ukrywają się w lasach i odmawia się im udzielenia podstawowej pomocy humanitarnej. Strażnicy graniczni przerzucają ich z powrotem na stronę białoruską przez płot, bijąc ich, niszcząc telefony komórkowe i zostawiając bez niczego w zimnym lesie. Często celowo rozdzielają też rodziny. Pomaganie tym ludziom jest nielegalne. Ja niesamowicie podziwiam odwagę tych, którzy są gotowi wbrew prawu biegać po lesie i ratować im życie. W przyszłym roku życzę nam wszystkim, żeby nasz rząd zaczął traktować prawa człowieka poważnie i zauważył, że niezależnie od naszej płci, wiary, orientacji seksualnej, koloru skóry i kraju pochodzenia, wszyscy jesteśmy ludźmi.
Zmiany zachodzące w świecie wpłynęły także na nasze codzienne zwyczaje. Katarzyna Staszak, dziennikarka magazynu Tylko Zdrowie.
Ostatnie lato było najgorętsze w historii Europy. To jest bardzo niebezpieczne, szczególnie dla osób starszych i dla dzieci. Potrzebujemy produktów, które pomogą nam się właściwie nawadniać, przetrwać falę upałów. Zobaczymy więc zapewne niedługo i nowe napoje, ale też na przykład solone cukierki z elektrolitami. Częściej będziemy słyszeć o zawartości sodu, potasu, magnezu. Na etykietach produktów będziemy widzieć takie komunikaty. Zmiany w branży spożywczej zachodzą także w związku z rosnącymi cenami prądu. Mamy oszczędzać energię elektryczną, a w niektórych krajach mogą być poważne ograniczenia dotyczące zużycia energii. Producenci żywności muszą więc myśleć nad nowymi sposobami przechowywania żywności w miejsce mrożonek, których może po prostu nie być, bo długie magazynowanie jedzenia w chłodniach może być w niektórych krajach zagrożone.
Wadim Makarenko, dyrektor badań sektorów cyfrowych w firmie Statista, jeden z naszych gościnnych prowadzących podcast Jutronauci.
Za największe zmiany w odchodzącym roku uważam pracę hybrydową oraz koniec mitu o tak zwanych cyfrowych nomadach. Już tłumaczę, o co mi chodzi. Odchodzący rok pokazał, że nawyk pracy z domu się utrwalił. 2 lata pandemii zmieniły nasze rutyny i przyzwyczajenia, więc gdy firmy ponownie zaprosiły nas do biur, większość z nas w tej czy innej formie odmówiła. Analitycy pisali nawet, że ten konflikt można nazwać nową odsłoną walki klasowej. I wygląda na to, że pracownicy wygrali. A jeszcze niedawno obowiązkowy 5-dniowy tydzień pracy w biurze zamienił się na 5-dniowy tydzień pracy w modelu hybrydowym. Coraz więcej zachodnich korporacji zmniejsza albo rozważa trwałe zmniejszenie powierzchni biurowych i pozwala pracownikom na pracę z domu przez 2-3 dni w tygodniu. Ale to dopiero początek. Bo coraz więcej specjalistów domaga się możliwości pracy z zagranicy, co będzie dla firm znacznie trudniejszym orzechem do zgryzienia. I tu dochodzimy do upadłego mitu o cyfrowych nomadach, czyli ludziach ciągle zmieniających kraje zamieszkania i pracujących zdalnie. Ochrona lokalnych rynków pracy, bo każdy kraj próbuje chronić swój rynek pracy. Regulacje podatkowe w każdym kraju, podatki wyglądają nieco inaczej oraz systemy finansowania usług publicznych w różnych krajach sprawiają, że tymczasowi przybysze są kłopotem. I to zarówno dla pracodawców, jak i dla państw przyjmujących. Tylko, że o tych wszystkich komplikacjach pracownicy nie chcą słyszeć, bo widzą siebie z laptopem pod palmami. Z kolei firmy, na przykład Airbnb, która niedawno pozwoliła pracować swoim pracownikom z dowolnego miejsca na ziemi, chciałyby łowić talenty na całym świecie, a nie tylko tam, gdzie mają swoje biura. To oznacza mnóstwo pracy dla kancelarii prawnych i firm doradczych, które pracują nad rozwiązaniem tego gordyjskiego węzła z przepisów. To uważam za jedną z najciekawszych zmian na rynku pracy, która powinna nabrać przyspieszenia w 2023 roku. Wadim Makarenko, dyrektor badań sektorów cyfrowych w firmie Statista.
To był także rok ważnych odkryć naukowych i nowinek technologicznych. Kasper Kalinowski, dziennikarz działu Nauka i Zdrowie.
Jeśli chcemy komuś odebrać człowieczeństwo, wystarczy zamazać białe twardówki oczu. Ludzkie oczy są wyjątkowe. Unikalna dla nich biel twardówki, bo przecież większość gatunków zwierząt przyciemnia twardówki oczu, być może w ten sposób ukrywa na przykład kierunek spojrzenia, aby uniemożliwić odczytanie intencji. W przypadku Homo sapiens ta biel twardówki wpływa na to, jak oceniamy atrakcyjność, stan zdrowia, wiek, również w przypadku ludzi współczesnych, a nawet wymarłych gatunków ludzi, czyli homininów. Nowe światło na tą debatę o bieli twardówki rzuca opublikowana na łamach Scientific Reports praca polskich uczonych, zespołu ekspertów kierowanych przez profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Sławomira Wacewicza, badacza ewolucji języka. I właśnie w badaniach jego zespołu, typowa dla Homo sapiens utrata pigmentów w twardówce przekładała się na postrzeganie innych osobników jako młodszych, zdrowszych, bardziej atrakcyjnych, budzących większe zaufanie, czy też mniej agresywnych. To pierwsze tego typu badanie. Oczy to przecież według psychologów przede wszystkim centrum życia społecznego i emocjonalnego naszego gatunku.
Aleksandra Sobczak, wicenaczelna wyborczej.
Po raz pierwszy w dziejach w kontrolowanej fuzji jądrowej naukowcy uzyskali więcej energii niż użyli jej do rozpalenia reakcji. To wielki przełom i nadzieja na nowe, czyste źródło energii. W dodatku nieskończone. Tego wielkiego przełomu dokonali oczywiście naukowcy w USA.
Margit Kosobucka, dziennikarka działu Nauka i Zdrowie.
Wreszcie mamy jakiś lek, który hamuje postęp choroby Alzheimera. Długo bardzo na to czekaliśmy. Były dekady badań naukowców, które niestety wszystkie kończyły się niepowodzeniami, ale teraz po raz pierwszy amerykańska i japońska firma stworzyły przeciwciało, które usuwa beta-amyloid, czyli takie złogi, które tworzą się w mózgu. I naprawdę po raz pierwszy widoczna jest poprawa zdolności umysłowych pacjentów, czyli choroba jest nie tylko spowalniana, ale zatrzymana, a wręcz cofnięta.
Rok 2022 to był także rok ogromnego zrywu pomocy humanitarnej i dobroczynności. Roman Imielski, wicenaczelny wyborczej, szef działu krajowego.
Rok 2022 na pewno zapadnie nam wszystkim w pamięci. Niestety, przede wszystkim ze względu na ten tragiczny los, jaki spotyka Ukraińców, tą barbarzyńską agresję Władimira Putina na kraj chcący żyć w spokoju i chcący wyrwać się z objęć Moskwy i podążać w kierunku zachodnich demokratycznych wartości. I z tym związane jest właśnie wydarzenie, które też chyba wszystkim nam zapadnie w pamięci, szczególnie nam Polakom, ale nie tylko nam Polakom. Ogromne serce, jakie otworzyliśmy dla naszych braci Ukraińców, ta ogromna pomoc, którą widzieliśmy w pierwszych dniach agresji, no przyjęcie kilku milionów Ukraińców, którzy w obawie o swoje życie wyjechali ze swojego kraju. Dzisiaj wielu z nich wróciło do swoich domów, nawet jeśli są to tereny wciąż niebezpieczne, bo przecież dzisiaj stosuje Władimir Putin taktykę terrorysty, czyli atakuje falami, pociskami całe terytorium Ukrainy, obiekty cywilne i obiekty infrastruktury krytycznej, takie jak elektrownie. Wyłączenia prądu są w całej Ukrainie. Ale to serce było widać nie tylko tutaj u nas w Polsce. To serce było widać również podczas konwojów humanitarnych, które jako Gazeta Wyborcza zorganizowaliśmy. A mogliśmy je zorganizować, ponieważ poprosiliśmy czytelników o wpłaty. To było coś niesamowitego, kiedy po kilku dniach na koncie Fundacji Nidaros z Krakowa, z którą współpracujemy, było już ponad 200 tysięcy złotych. Dzięki temu mogliśmy zawieźć ponad 20 ton pomocy humanitarnej. Mogliśmy zawieźć potężny agregat dla szpitala w Kupiańsku, mieście, które było kilka miesięcy pod rosyjską okupacją. Mogliśmy zawieźć ciepłe ubrania, buty, latarki, świeczki, które są niezwykle potrzebne, bo ze względu właśnie na to, że są w całym kraju wyłączenia prądu. I z jednej strony ta ogromna pomoc finansowa, którą nam państwo przekazaliście, by w waszym imieniu właśnie tą pomoc Ukraińcom walczącym na śmierć i życie z rosyjskim agresorem zawieść, ale również te podziękowania, które później państwo składaliście na łamach Gazety Wyborczej pod naszymi tekstami, bo z każdego wyjazdu pisaliśmy teksty, żeby państwo wiedzieli, co tam robiliśmy, co za wasze pieniądze kupiliśmy i jak ta akcja się udała. I tam na miejscu otrzymywaliśmy bardzo wiele oczywiście podziękowań za tą naszą akcję. I to były bardzo wzruszające rzeczy, bo bardzo często podkreślano, że oprócz tego, że komuś wręczamy paczkę z żywnością, która wystarczy na tydzień, wręczamy właśnie ciepłe ubrania, wręczamy świeczki, to dla tych osób, które przeżyły szczególnie okupację rosyjską, bardzo ważne było to, że ktoś chciał przejechać te 1500 kilometrów i osobiście wręczyć im te prezenty od naszych czytelników, bo dla nich była to jasna deklaracja, że świat zachodni, Polska o nich nie zapomina.
I to już wszystko w tym roku. Do usłyszenia w następnym 2023.
Urszula Pieczek,
Julia Radziwiłł-Fido.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.